Ja, szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam artykuł z 9 czerwca z Globala, niby tydzień temu, ale nic szczególnego, mówiący czy zadający pytanie, dlaczego chińskie ceny pozostają stabilne przy globalnej inflacji? Ja już Państwu tłumaczyłem to kilkakrotnie, ale chciałbym, żebyście Państwo usłyszeli to z ust chińskich dziennikarzy. A tutaj proszę pamiętać o tym, że mowa jest w ogóle o inflacji. O inflacji i o cenach chińskich, bardzo szeroko rozumianych. Nie tylko o cenach artykułów żywnościowych w sklepie, aczkolwiek tutaj jest zdjęcie warzyw. Nic dziwnego. Natomiast tutaj mowa jest o rzeczach o cenach ogólnie, o cenach chińskich. Cytuję zatem. Według najnowszych danych opublikowanych przez Generalną Administrację Celną w czwartek główny import towarów do Chin charakteryzował się ogólnie spadkiem wielkości i gwałtownymi wzrostami cen w pierwszych 5 miesiącach tego roku, tego importu. W szczególności chiński import ropy naftowej spadł o 1,7%. W okresie styczeń-maj spadł o 1,7%. Węgla spadł o 13,6%. Gazu ziemnego spadł o 9,3%. Soi spadł o 0,4%. A ceny tych artykułów, czyli ropy naftowej, na rynku światowym wzrosły o 55,6%, węgla wzrosły o 105%, gazu ziemnego o 70,3% i soi o 23%. W tym czasie ten import tych właśnie rzeczy spadał. I teraz cytuję dalej. W pewnym stopniu znaczny wzrost cen surowców pokazuje, że w ostatnich miesiącach Chiny borykały się z dużą presją inflacyjną importowaną z rynków zagranicznych. Ta presja inflacyjna jest importowana z rynków zagranicznych wraz z towarami z tych rynków zagranicznych. Niemniej jednak, pomimo wysokiej światowej inflacji, chińskie ceny towarów utrzymują się w rozsądnym przedziale. I teraz krajowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli CPI, główny miernik inflacji, wzrósł w kwietniu o 2,1%. To, o czym przed chwilą mówiłem. A dlaczego Chiny mogą utrzymać ceny krajowe w zasadzie stabilne w obliczu rosnącej globalnej inflacji? Cały czas cytuję. To jest pytanie. Dlaczego Chiny mogą utrzymać ceny krajowe? Na początek zakłócenie globalnych łańcuchów dostaw spowodowane zostało przez COVID-19 i to jest pierwotną przyczyną wysokiej inflacji. Jednak od pierwszych dni pandemii Chiny skutecznie opanowały epidemię, zapewniając normalne funkcjonowanie krajowych łańcuchów przemysłowych i prowadząc stosunkowo niewielkich wstrząsów w chińskich łańcuchach dostaw w porównaniu z innymi krajami. To jest mowa o COVID-zie. To jest pierwszy punkt, czyli COVID. Dalej cytuję. Co więcej, gospodarki rozwinięte na czele z USA przyjęły ekspansywną politykę monetarną. I to jest punkt drugi. Czy ja tak do tego podchodzę. Przyjęły ekspansywną politykę monetarną i fiskalną, a ogromna płynność, jaką wstrzyknęły rynkowi, czyli wrzuciły w rynki, swoje rynki ogromne ilości pieniędzy, jest kolejną ważną przyczyną globalnej inflacji. Dla porównania Chiny prowadzą stosunkowo skromną politykę monetarną i fiskalną. I tu pozwolicie Państwo, że skomentuję to. W Stanach Zjednoczonych była mowa o wyrzucaniu pieniędzy z helikoptera. Nie wiem, czy Państwo to pamiętacie, ale półtora roku temu, dwa lata temu tak właśnie, tak obrazowo pokazywano wyrzucanie pieniędzy w Chinach, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w tej chwili znaczy od dłuższego czasu w Polsce mamy politykę kupowania, w cudzysłowie oczywiście, chociaż nie tak zupełnie w cudzysłowie, próby kupowania społeczeństwa różnymi dodatkami, różnymi dodatkowymi pieniędzmi dla pracowników, ale nie tylko, dla emerytów również, co powoduje w oczywisty sposób wzrost inflacji. Więc to wrzucanie pieniędzy na rynek przez państwa, Stany Zjednoczone i Polskę również, powoduje ogromny wzrost inflacji. W Polsce 13,4 w tej chwili, 13,9 a za maj, a w Stanach Zjednoczonych coś 8 z kawałkiem. No, Chiny w porównaniu z tymi państwami prowadzą bardzo spokojną, skromną politykę monetarną i fiskalną i tu jest 2,1. I teraz dalej, cytuję. Mimo, że obecne odrodzenie się epidemii COVID-19, czyli w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, spowodowało pewne trudności w chińskiej gospodarce, rząd nadal wydaje się stosunkowo ostrożny w wyborze odpowiednich narzędzi stymulujących, co wskazuje na niechęć do zaostrzania niektórych długoterminowych problemów gospodarczych z powodu niewłaściwej polityki krótkoterminowej. Czyli, tutaj pozwolicie Państwo, że ja to rozwinę, skomentuję. Otóż rzecz w tym, że w ostatnie 3 miesiące, powiedzmy sobie, że niech to będą 3 miesiące, ostatnie 3 miesiące są dużym problemem dla gospodarki chińskiej. Nie tam drobnym, ale dużym problemem dla gospodarki chińskiej. Natomiast rząd mimo wszystko, mimo tego, że są problemem, nie wrzuca tych pieniędzy na rynek, nie kupuje ludzi, nie kupuje spokoju społecznego pieniędzmi, tylko bardziej przykręca społeczeństwu śrubę, co jest doskonałe z punktu widzenia polityki krótkoterminowej, a jeszcze lepsze z punktu widzenia polityki długoterminowej. Dlatego, że gdyby na przykład rząd chiński poszedł śladem rządu polskiego, który po prostu rozrzuca te pieniądze z helikoptera, już w tej chwili, tak to można nazwać, no to inflacja nie byłaby 2,1, tylko 21. I ludzie dopiero mogliby mieć pretensje. Natomiast u nas próbuje się zagłaskać niedźwiedzia. Tego się nie da zrobić. Tego się po prostu nie da zrobić, ponieważ powrót z obszaru inflacji do obszaru, powiedzmy sobie, inflacji na poziomie 1, z dużej inflacji tam 13 czy 15, do poziomu 1 będzie nas bardzo dużo kosztował. Nas, społeczeństwo. Po prostu będziemy o wiele biedniejsi. Ale to będzie musiało się stać. Nie ma innego wyjścia. Natomiast Chińczycy nie próbują kupować tego społeczeństwa, wobec tego później nie będą mieli problemów z inflacją. Tak to wygląda. Następnie cytuję dalej. Różnica między Chinami a Stanami Zjednoczonymi pod względem inflacji polityki pieniężnej jest podkreślana przez inny cykl, inny trend rozwoju gospodarczego w tych dwóch największych gospodarkach świata. No to widać. Na przykład oswajanie inflacji stało się obecnie głównym priorytetem USA i jest głównym priorytetem wszędzie, gdzie jest duża inflacja. Podczas gdy podwyżki stóp procentowych doprowadziły do obaw o rosnące ryzyko recesji w amerykańskiej gospodarce. To jest tak zwana stagflacja. Czyli inflacja połączona z stagnacją, czyli właściwie recesją. W Chinach, gdzie inflacja jest stosunkowo niska, najważniejszym priorytetem gospodarczym jest obecnie stabilizacja wzrostu. Znaczy nie doprowadzanie, to stabilizacja wzrostu, to jest to inaczej, po polsku bym powiedział, że to jest doprowadzenie do powrotu do wzrostu na poziomie 5-6% rocznie PKB. A ja mam nadzieję, że Państwo zrozumieliście to zupełnie różne podejście, które próbuje tutaj autor opisać na przykładzie różne podejście do prowadzenia makroekonomicznej polityki, na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Chin. Tam jest olbrzymia, wysoka inflacja i to jest największym priorytetem władz w tej chwili, opanowanie tej wysokiej inflacji. W Chinach nie ma wysokiej inflacji, w Chinach jest inflacja niska, ale priorytetem jest wzrost gospodarczy. No i tak, teraz cytuję dalej. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że Chiny nadal będą zmagać się z wielką presją inflacyjną z zagranicy. Co będzie wyzwaniem dla wyboru polityki gospodarczej Chin w przyszłości. Kraj musi podjąć środki ostrożności, jeśli chodzi o ciągłą kwestię wpływu globalnej inflacji na chińską inflację. Należy zauważyć, cytuję dalej, że niektóre zachodnie media oskarżają Chiny o zwiększenie obaw o globalną, obaw o globalną inflację, powołując się na gwałtownie rosnące ceny fabryczne. Ale chiński indeks cen producentów, który mierzy koszty towarów przy bramie fabryki, wzrósł w kwietniu o 8%. Jednak wzrost PPI wynika w dużej mierze z wzrostu światowych cen surowcowych. Natomiast w maju ten indeks PPI nie wynosi już 8%, tylko 6%. Czyli jeszcze niżej. Ale to wszystko jest związane z jakby z importowaniem inflacji zewnętrznej do Chin za pomocą wszelkich surowców, które są importowane z zewnątrz. Cytuję dalej. W rzeczywistości Chiny odegrały w ostatnich miesiącach aktywną rolę w stabilizowaniu światowych cen. To jest dla mnie oczywiste. Dzieje się tak, ponieważ Chiny w pewnym stopniu zaabsorbowały część importowanej presji inflacyjnej dzięki masowej skali. Przepraszam bardzo. Dzięki masowej skali produkcji przemysłowej i kompletnym systemom przemysłowym swojego sektora produkcyjnego. Proszę Państwa, dla mnie jest oczywistą rzeczą, że to jest prawdą, że Chiny odegrały aktywną rolę stabilizującą i każdy, kto się na ekonomii światowej, na makroekonomii zna, wie o tym, że tak się dzieje. Dlatego właśnie, że i tutaj wyjaśnienie z drugiej części, że Chiny w pewnym stopniu zaabsorbowały część importowanej presji inflacyjnej u siebie i nie wyrzuciły jej w postaci wzrostu, dużego wzrostu cen na zewnątrz. I cytuję dalej. Jest to również wyjątkowa zaleta chińskiego eksportu, który nie tylko zapewnił wzrost eksportu kraju, ale także wzmocnił status chińskiej produkcji w całym globalnym łańcuchu przemysłowym. To jest jasne, dlatego że jeśli, powtarzam jeszcze raz, jeśli Chiny, a tak się stało, zaabsorbowały część importowanej presji inflacyjnej, to zwróciły światu produkcję o znacznie niższym poziomie cen, niż by to wynikało, niż gdyby miała miejsce próba zwrócenia światu presji inflacyjnej w surowcach. Mam nadzieję, że to Państwa zrozumiałe. Właśnie dlatego Stany Zjednoczone nie mogą tak naprawdę oddzielić się od Chin. Dlatego Stany Zjednoczone muszą polegać na chińskiej produkcji, jeśli chodzi o powstrzymanie podwyższonej inflacji. Tak jest, ale to nie tylko Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, tak jest wszędzie. A świat zewnętrzny, poza Chinami, gospodarka światowa zwariowała, dlatego że rządzi nią gospodarką światową, żydowski rząd światowy. A tak, całym światem, ale Chinami jeszcze nie. I jeszcze długo nie będzie rządził i myślę, że nigdy nie będzie rządził. Mam nadzieję, że połamie sobie naprzód zęby i to właśnie na Chinach. W związku z tym tak będzie zawsze, że świat w szerokim tego słowa znaczeniu będzie mógł polegać w dalszym ciągu na stosunkowo na produkcji z Chin o stosunkowo niskich cenach, nieporównanie niższych niż skądkolwiek inąd. I ta cecha chińskich produktów, które są coraz lepszej jakości i są bardzo umiarkowane cenowo, będzie powodowała w dalszym ciągu, że wszyscy będą chcieli handlować z Chinami. Ten materiał miał Państwu, bo to jest oczywiście koniec, materiał miał Państwu pokazać, dlaczego chińskie ceny pozostają stabilne w globalnej inflacji. I mam nadzieję, że pokazał. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.